tytuł dzisiejszego odcinka nawiązuje do serialu, który oglądałem w dzieciństwie o nazwie Siedem Życzeń. Bohaterem był kot, który spełniał życzenia. Zaczynał od słów Hathor, Hathor. Wyglądało to jak proces hipnotyczny. I właśnie z tym mi się to skojarzyło, ponieważ dzisiejszy odcinek jest o hipnozie. Myślałem już o tym od jakiegoś czasu i przyszło. Jak myślę, to przychodzi. Udało mi się spotkać z Janem Dybą, z człowiekiem, który bardzo poważnie podchodzi do tematu hipnozy. Moja wiedza na ten temat była dosyć mocno lakoniczna i powierzchowna, dlatego bardzo chciałem się spotkać i dowiedzieć czegoś więcej. Bohater dzisiejszego odcinka jest psychologiem, socjologiem, trenerem i jest wykładowcą akademickim. To, co ważne też dla mnie, to fakt, że ukończył całościowe szkolenie z zakresu właśnie i psychoterapii, i hipnozy klinicznej organizowane w Phoenix w Arizonie. Rozmawialiśmy o wielu zaskakujących dla mnie tematach, bo nie myślałem, że będziemy rozmawiać o zastosowaniu hipnozy w rehabilitacji. Okazało się, że znalazło się tutaj na nią miejsce. Rozmawialiśmy o zastosowaniu hipnozy ogólnie w leczeniu wszelakich zaburzeń. Okazuje się, że spektrum jest nieprawdopodobnie szerokie. W większości zaburzeń można jak najbardziej hipnozę zastosować. To, co mnie bardzo zaskoczyło, to to, że okazało się, że hipnoza nie jest metodą psychoterapeutyczną taką samą w sobie, tylko jest narzędziem do wspomagania się w terapii. O tym wszystkim dowiesz się właśnie z tego odcinka. Dowiesz się też właśnie, gdzie w rehabilitacji jest miejsce też na zastosowanie hipnozy, zatem nie pozostaje mi nic innego, jak serdecznie zaprosić Cię do posłuchania. Cześć, tu Wojciech Górek, a to mój podcast Jak żyć lepiej, czyli o metodach oraz ideach mających wpływ na poprawę jakości naszego życia i płynącej z niego satysfakcji. Witam Cię serdecznie, Janie.
Cześć.
W mojej branży, branży fizjoterapeutycznej, jest ogromny postęp. Zresztą myślę, że nikt dzisiaj nie ukrywa, że postęp występuje w wielu dziedzinach. Natomiast to, co od jakiegoś czasu gdzieś mnie jakiś tam sposób nurtuje, to to, że wiedza postępuje tak szybko, że w zasadzie trudno o bycie aktualnie na czasie. I zauważyłem właśnie, tak jak powiedziałem, w mojej branży fizjoterapeutycznej, że pacjenci przechodzą z tematami, z nastawieniem, można powiedzieć, do ich problemu, który funkcjonował 5 lat temu, 10 lat temu i jest już dezaktualizowany. Spotkaliśmy się dzisiaj po to, żeby porozmawiać o hipnozie i odczarować słowo hipnoza. Ja bardzo lubię w moim podcaście używać słowo czary i odczarowywanie, ponieważ one właśnie mi się kojarzy właśnie z odkrywaniem tego nieodkrytego i z właśnie pokazywaniem prawdy na dany temat. Mam niewielką wiedzę na temat hipnozy, tym bardziej się cieszę, że udało mi się spotkać z takim fachowcem jak ty i dziękuję, że zgodziłeś się na udział w tym odcinku. Jak wspomniałem, wiedza moja jest nieduża i właśnie od tego chciałbym zacząć, tak? Chciałbym ci powiedzieć, co ja wiem o hipnozie, a ty byś mi w tym momencie powiedział, co jest, można powiedzieć, jeszcze prawdą, co już nie jest prawdą. Przede wszystkim, jeśli pomyślę o hipnozie, to jest to coś takiego. Przypominam sobie przed laty kursy rzucania, to nawet nie wiem, czy kursy były, rzucanie papierosów dzięki hipnozie. Pamiętam lata temu w gazetach namiętnie, to jest jedna rzecz, pojawiały się właśnie takie ogłoszenia.
Rzuć papier... Byłeś na takim kursie?
Nie, nie byłem.
Ja już miałem cię zapytać, jak był.
Nie, ponieważ mamy drugą część dotyczącą hipnozy, gdzie hipnoza kojarzy mi się z wpływaniem na moją podświadomość, przede wszystkim wpływanie na mnie, ale w taki sposób, gdzie można w jakiś sposób zawładnąć moim ciałem w sposób dla mnie niekorzystny. No, widziałem kilka filmów i tam różne rzeczy się widziały, że tak powiem, różne rzeczy się działy, więc zaczynamy od początku. Czym tak naprawdę jest hipnoza?
Z definicji tak naprawdę jest jednym ze sposobów, czy grupą sposobów wprowadzania człowieka, czy ułatwiania człowiekowi wejścia w stan taki właśnie trochę zmieniony, alternatywny stan transu. No i ten stan jakby ma w sobie pewne cechy, które na przykład można wykorzystać terapeutycznie.
Czy ten trans oznacza jakiś proces, w którym ja nie mam nad sobą kontroli, nie wiem, co się ze mną dzieje?
To jest w ogóle ciekawe bardzo. Od razu może odpowiadając na to pytanie, powiem, że nie do końca, albo że nie oznacza, tak bym to ujął. Natomiast to jest ciekawe, bo właściwie odkąd hipnoza gdzieś tam powstała, ten temat tak sobie wychodził w różnych miejscach i do dzisiaj jest aktualny w tym znaczeniu, że ludzie często jak przychodzą do gabinetu na przykład i chcą pracować hipnozą albo nie chcą pracować hipnozą, nie? To gdzieś tam to się obija właśnie o ten fragment, nie? Ktoś się obawia tego, że nie będzie miał nad sobą pełnej kontroli, że coś mu ktoś każe zrobić, czego by nie zrobił. To jest swoją drogą bardzo ciekawe, że ktoś przychodzi do terapeuty, nie? I gdzie z założenia jest tak, że no im więcej ja jako terapeuta o tej osobie wiem, tym łatwiej czy lepiej jestem w stanie pomóc. I nagle pojawia się obawa, że ktoś nie chce być w hipnozie, bo mi powie coś, czego by mi nie powiedział. Ja zawsze wtedy patrzę i mówię, serio? Są takie rzeczy, nie? Może o nich porozmawiam.
No tak.
No, ale w każdym bądź razie, no myślę, że to jest kluczowa kwestia, nie? Kwestia kontroli w tym stanie. Ja zawsze mówię ludziom, kiedy mnie o to pytają, to co wiem, czyli że nam ten stan jest potrzebny w psychoterapii na przykład do tego, że właśnie człowiek jest w stanie bardziej coś zrobić, lepiej, więcej. Jest całe takie, są różne badania na ten temat właśnie tego, w jaki sposób hipnoza wpływa jakby na coś takiego, że ona podwyższa, podciąga, wzmacnia nasze możliwości. I teraz, jak sobie tak tu siedzimy, gdybym cię poprosił, żebyś na przykład zmniejszył temperaturę swojego ciała o 1 stopień albo zwiększył, to byłbyś w stanie to zrobić?
No raczej nie.
Właśnie. A w hipnozie dałbyś radę. I co najciekawsze, nawet byś się bardzo nie zastanawiał przy założeniu, że trans byłby odpowiedniej głębokości, no i że pewne warunki brzegowe byłyby spełnione, takie, które pozwalałyby ci poczuć się w tym bezpiecznie, no i jakby właśnie
warunki brzegowe? Mógłbyś...
No, oj, tego jest dużo, ale powiedzmy, że odpowiednia relacja terapeutyczna jest zawiązana, taka, w której my sobie ufamy.
Czujesz się bezpiecznie, tak?
Tak.
Czy ja się czuję bezpiecznie?
Dokładnie, czujesz się bezpiecznie, wiesz, że możesz mi zaufać. No i właśnie, i nie masz tych obaw takich na przykład związanych z poczuciem kontroli, które te obawy zresztą znikają u ludzi zwykle po wejściu w trans po raz pierwszy, nie? No bo wtedy poznajesz jakby naturę tego stanu, powoli się w niego wdrażasz, on się gdzieś tam rozwija, bo wchodzenie w stan transu to jest umiejętność, to też jest ważne, żeby to powiedzieć, to nie jest tak, że bo przez długie lata i zresztą w wielu badaniach to dzisiaj tak zwaną podatność hipnotyczną postrzega się jako cechę. No ona z uwagi na to, jak wyglądają badania eksperymentalne, tam było takie założenie o stałości tego, więc założyć, że to jest cecha. No wiele badań dzisiaj pokazuje, że to jest raczej pewna umiejętność wchodzenia w stan transu i można ją rozwijać, więc ona gdzieś tam sobie jest, ktoś ją jakąś ma na początku, potem zwykle jak wchodzi w trans na przykład w ramach terapii, czy ćwiczy sobie pewne rzeczy w domu, to się rozwija. I to jest umiejętność, która jest po stronie pacjenta, czy też jak na przykład byśmy w warunkach eksperymentalnych powiedzieli po stronie podmiotu, nie? I to jest bardzo ważne, bo to nam mówi, gdzie tak naprawdę w stanie transu jest kontrola. To znaczy to wygląda tak i dzisiaj tak to rozumiemy, że jeśli jesteśmy na przykład my we dwoje w tak zwanej sytuacji hipnotycznej, czyli ktoś kogoś wprowadza w stan transu, to ja jako osoba hipnotyzująca, nie? Tak zwany, nazwijmy się to, że tak zwany hipnotyzer, pewne rzeczy ci proponuję w formie sugestii, pewne rzeczy se mówię, natomiast to ty decydujesz o tym, co z tego bierzesz i za czym podążasz. Ja jestem trochę jak taki przewodnik.
A w którym momencie o tym decyduję? W trakcie?
Cały czas. To jest cały czas na bieżąco. Jeszcze może, żeby dobrze odpowiedzieć na to pytanie i na to ogólne pytanie o kontrolę, to wrócę, znaczy jakby cofnę się w czasie do jakby podstaw, początków hipnozy, nie? Tam wtedy na samym początku, jak zaczęto badać to zjawisko i nazwano je w ten sposób, to wyodrębniły się dwa różne sposoby patrzenia na hipnozę. Jeden z nich to był taki sposób właśnie, który pokutuje do dzisiaj właśnie w takich obawach. Gdzie założono, że człowiek w tym stanie jest pasywny i tak leży na tym stołku, czy tam na jakimś na kozetce, czy gdzie tam go zahipnotyzowali i otwiera się mu jakaś przestrzeń do tego, żeby ten ktoś, kto go hipnotyzuje, wtedy to jeszcze nie byli terapeuci, no, zwykle lekarze się tym zajmowali, nawkładał mu do głowy jakichś tam rzeczy, zaczarował, zamknął to, najlepiej jeszcze opatrzył amnezją hipnotyczną, po czym wybudził i już. I teraz to jest jeden sposób patrzenia. I drugi sposób patrzenia zakładał, że to człowiek, który jest hipnotyzowany, on aktywnie wchodzi w ten stan sam i jakby on go opracowuje, to jest praca, która jest po stronie mózgu. No my dzisiaj wiemy, że ten drugi pogląd jest bardziej prawdziwy. Badania neurobiologiczne nad hipnozą pokazują, że to jest taki stan, w którym bardzo mocno pracuje na przykład płat czołowy, okolica orbitofrontalna płata czołowego, więc właściwie my cały czas jesteśmy w tym stanie mocno skupieni i cały czas ciężko pracujemy. My, osoby zahipnotyzowane.
W trakcie tego transu.
Tak. Mhm. I to ty wchodzisz w trans. Ja jestem trochę jak takie urządzenie do biofeedbacku, to znaczy staram się w ramach tego doświadczenia zauważyć, co się z tobą dzieje, o tym ci mówię i proponuję ci różne sposoby, jak można to dalej wykorzystać, jak można dalej wejść w ten stan. Tak to wygląda. Natomiast czy ktoś jest w stanie wejść w trans, czy nie, to jest raczej kwestia tego... No właśnie.
To można w ogóle wcześniej stwierdzić już, zanim się podejmuje próbę, że ktoś ma większą podatność?
No są na to testy. Można różne rzeczy popróbować. To są takie testy, gdzie zwykle przechodzi się z takim człowiekiem przez pewną taką wystandaryzowaną listę.
Ale to już trzeba ze specjalistą, tak? To nie jest tak, że ja sobie siedząc teraz, nie wiem, przy kawie mogę stwierdzić, czy ja jestem człowiekiem bardziej podatnym, czy nie.
No można by było teoretycznie, jakbyś mi poopowiadał o swoich różnych doświadczeniach, to można by było trochę domniemywać, ale tak, żebyś dostał wykres i ocenę, to raczej nie. To w ten sposób się...
Trzeba sprawdzić w praktyce.
No i też jest tak, że jakby wchodzenie w trans jest bardzo indywidualną rzeczą, więc raz na przykład może być tak, że pewnego dnia idzie ci świetnie, a innego coś się wydarzy, na przykład wiesz, jesteś czymś zdenerwowany albo coś się wydarzyło, co gdzieś tam cię zajmuje w inny sposób, albo na przykład jesteś niewyspany, no cokolwiek i jest gorzej. Więc to też jest tak, że to jest w pewien sposób zróżnicowane, zależy od wielu czynników.
Właśnie, kilka razy padło skomplikowane słownictwo. To jest jedna z rzeczy, które ja zauważyłem na samym początku, bo tak jak powiedziałem, moja wiedza o hipnozie jest praktycznie żadna. I kiedy wszedłem na twoją stronę, nagle odkryłem, że jesteś wykładowcą akademickim. Nagle odkryłem, że kurczę, coś chyba to jest coś więcej. Ta hipnoza to nie jest jakiś tak, że jakiś tam przysłowiowy pan Janek tutaj akurat sobie coś wymyślił i gdzieś tam sobie kombinuje, tylko my mówimy o czymś, co jest dosyć mocno zbudowane i mocno też stara się oprzeć o naukę. Ja nawet sobie wynotowałem tu jeden z przykładowych artykułów, które na twojej stronie gdzieś tam znalazłem. Perspektywy eksploracji molekularno-genomowych podstaw hipnozy terapeutycznej przy pomocy mikromacierzy DNA.
Tak.
To mnie zdecydowanie zatrzymało i naprowadziło mnie na kierunek, który mówi, o kurde, chyba mówimy o czymś trochę bardziej skomplikowanym niż poruszanie zegarkiem i liczenie do 10 przed oczami. I to bym chciał teraz też przez chwilę poruszyć. Co my wiemy naukowo tak z grubsza na temat hipnozy?
Na pewno wiemy więcej niż wiedzieliśmy 100 lat temu. Tyle mogę powiedzieć. Natomiast cały czas to jest kwestia definiowania tego, czym właściwie jest hipnoza i tak już w latach 70. czy 80. ubiegłego wieku, czyli 20. w takich wielu najznamienitszych teoretyków czy badaczy hipnozy pisało o tym, że właściwie my cały czas nie wiemy do końca, na czym polega ten stan. I w związku z tym trudno jest jednoznacznie powiedzieć, czym ona jest. No i jakby moim zdaniem wiele się... Znaczy wiemy znacznie więcej, ale dalej to zdanie jest prawdziwe. Bo procedura hipnozy, czyli jakby procedura indukcji, wprowadzenie kogoś w stan transu jest relatywnie proste, to znaczy relatywnie w tym znaczeniu, że można kogoś wprowadzić w trans i na przykład wsadzić go pod skaner.
Pod skaner?
No, pod ten, na przykład pod tomograf, pod pozytronowy, ten, pod PET.
Okej.
I sprawdzić, co się dzieje w głowie. No i można tak sprawdzić, co się dzieje podczas hipnozy, podczas czytania książki, podczas różnych tam, takich, żeby był jeszcze tak. Jakiś punkt odniesienia. Więc przez to, że tak jest, tą sama metoda, czy sposób, no hipnoza jako zjawisko może tak.
Staje się jest, dla nas bardziej jasne,
jest,
tak?
Nie. Jest dość mocno badany. Jest dużo badań z zakresu neurofizjologii, z zakresu neurobiologii tego stanu, więc wiemy więcej. No, na przykład dzięki temu właśnie wiemy, że ten płat czołowy jest mocno uwikłany w hipnotyczne doświadczenia. Wiemy na przykład to, że w zależności, że specyficzne sugestie dotyczące pewnych rzeczy aktywują zupełnie inne obszary w mózgu. Że na przykład, i to jest bardzo dokładnie widoczne, są takie badania, które pokazywały na przykład, o ile dobrze pamiętam, że jeśli terapeuta prosił pacjenta, żeby coś zobaczył w hipnozie, czyli żeby wywołać halucynacje, nie? To się aktywowały obszary w mózgu odpowiedzialne za przetwarzanie bodźców wzrokowych, a jak mu powiedział wyobraź sobie, no to się już nie aktywowały, aktywowały się właśnie bardziej takie obszary związane z obróbką materiału, trochę płat czołowy, trochę inne tam fragmenty. Więc takie rzeczy wiemy. Natomiast to są wszystko badania korelacyjne, to jest w ogóle problem badań z zakresu neurobiologii, że trudno jest jakby sprawdzić przyczynowość przy dzisiejszej technologii. Więc coś wiemy, więcej. To więcej, które wiemy, pozwala nam na przykład bardziej precyzyjnie stosować sugestie, pozwala nam ulepszać samą procedurę, metody. Mhm. Natomiast jeszcze nie wiemy tyle, żeby mieć 100% pewność co do wszystkiego.
Jak powstała w ogóle hipnoza? Bo ona została stworzona przez Ericksona, tak?
Nie. On wprowadził hipnozę do praktyki psychoterapeutycznej jakby z powrotem, ale sama hipnoza generalnie rzecz biorąc... Jako zjawisko było wykorzystywane wiele, wiele tysięcy lat nawet, nie? Pierwsze doniesienia o wykorzystywaniu podobnych stanów, no to już mamy z antycznej Grecji czy z Egiptu, gdzie kapłani na przykład, zawsze była jakaś świątynia Boga od snu albo czegoś takiego i zwykle tam właśnie były takie procedury, że się ludzi kładło na jakichś łożach czy czymś takim i wprowadzało się ich w stan podobny do stanu śnienia i ten sen był leczniczy, tam kapłan coś szeptał do ucha, nie? No to tu można powiedzieć, że to jest taki protoplasta tych stanów, tych zjawisk, no bo hipnoza pomaga nam wejść w pewien stan transu, który jest dla ludzi dość naturalnym stanem, my go tylko wykorzystujemy, więc on się przejawiał. Natomiast zwykle datuje się powstanie współczesnej hipnozy od takiego pana, który się nazywał Franz Anton Mesmer i to był człowiek, który się zajmował czymś zgoła innym. On stworzył ideę magnetyzmu zwierzęcego i tam chodziło o to w tym jego pomyśle, że przez wszystko przechodzi tak zwany fluid, to jest jakiś rodzaj energii takiej. I przez ludzi on też przechodzi i póki sobie przechodzi, no to wszystko jest w porządku, nie? Natomiast problem polega na tym, że on się potrafi zablokować. Mamy w różnych miejscach w ciele jakieś tam blokady tego fluidu. Jak na przykład coś złego nam się stanie, to się fluid blokuje. Jak on się blokuje albo nierówno sobie przechodzi przez ciało, no to wtedy pojawiają się zaburzenia jakieś, na przykład fizyczne. Mesmer tłumaczył właściwie każdą rzecz zaburzeniem w przepływie fluidu.
Mhm. Czyli tak jak Chińczycy przepływ chi, tak?
Tak, ale... tylko Franz Anton Mesmer wierzył w to, że fluid jest fizyczny. Bo chi raczej nie jest energią fizyczną, to jest bardziej, tak mi się wydaje, chociaż tak. Nie znam się. Natomiast Mesmer był przekonany, że to jest fizyka, w związku z tym, że to się poddaje siłom, dokładnie sile magnetycznej, stąd właśnie magnetyzm. I on stworzył takie magnesy i człowiek jak do niego przychodził, no to on jeździł po ciele tymi magnesami po to, żeby wyprostować ten fluid. I to powodowało u wielu osób, że im się na przykład poprawiał stan. Jest kilka ciekawych przypadków takiego oddziaływania. No i tam w pewnym momencie oczywiście zaczęły narastać kontrowersje różnorakie, więc ówczesny bodajże król Francji, ale pewności nie mam, czy to był on, ale chyba tak zawiązał taką komisję, w której przewodniczącym był chyba Benjamin Franklin, I ta komisja miała za zadanie zbadać prawdziwość twierdzeń Mesmera, czyli właśnie, że jest ten fluid i tak dalej. No i oni zrobili rzecz jak na tamte czasy niezwykłą, bo zaczęli robić eksperymenty i na przykład Mesmer już wtedy twierdził, że w nim jest ta moc. Tak to się dzieje, jak ktoś zaczyna być taki, wiesz, popularny i potem ego zaczyna się rozrastać, to już nie magnesy, tylko to
wkręcił
ja.
Się.
Dokładnie, to już to ja robię, mam takie właściwości. No więc on stwierdził, że może na przykład namagnetyzować drzewo i że jak ktoś do tego drzewa się dotknie, no to będzie to się mu fluid będzie prostował. Bo teraz ważne, żeby powiedzieć, on potem, żeby zarabiać więcej pieniędzy, to już nie spotykał się z ludźmi sam na sam, tylko organizował takie duże seanse. I tam był taki kocioł z wodą i z opiłkami żelaza na samym środku, olbrzymi. W tym były zanurzone takie łańcuchy. Ludzie trzymali się tych łańcuchów, łazili wokół tego kotła i nagle pojawił się Mesmer, on ubrany był w taką purpurową szatę z takim kapeluszem jak u biskupa i przychodził i komuś nagle zamykał oczy i ludzie wpadali w drgawki, w jakieś katalepsje, no to jest taki show.
Okay.
No więc trudno się dziwić, że nagle ktoś postanowił sprawdzić, co tam się dzieje. No i komisja Franklina go przebadała. Właśnie a propos tych eksperymentów, no to zrobili coś takiego, kazali mu namagnetyzować drzewo w lesie. Potem wzięli tam ludzi, części ludzi powiedzieli, że to drzewo jest namagnetyzowane, które on namagnetyzował, a innym powiedzieli, że jakieś inne. I w zależności od tego, w które drzewo wierzyli, że jest namagnetyzowane, to po dotknięciu go dostawali tych drgawek i wpadali w takie stany trochę kataleptyczne i się tam fluid im prostował. No i komisja Franklina generalnie po różnych takich eksperymentach orzekła, że właściwie magnetyzm zwierzęcy, bo tak on to nazwał, nie istnieje i że cała jakby idea lecznicza tego wszystkiego wywodzi się z wyobraźni pacjenta i z jego własnych możliwości wewnętrznych. I to jest bardzo ważne orzeczenie. To oczywiście Mesmer nigdy w to nie uwierzył, do końca życia sobie tam praktykował swoje...
A to był ten wkład właśnie w rozwój hipnozy, tak? Wiedzy na temat.
Od tego, bo to jeszcze nie koniec imprezy, no on jakby, on nigdy nie założył, że to jest ludzka, że to jest jakby na przykład jakaś siła wynikła z głowy, z mózgu, z umysłu. Natomiast później był taki pan, który się nazywał La Fontaine i on był kuzynem takiego innego człowieka, który bajki pisze. I on był mesmerystą i zajmował się, takie seanse robił, całe też show. I na jakimś z tych seansów bodajże pojawia się James Bright, który zafascynował się tym zjawiskiem i stwierdził, że będzie je badał. Założył, że jest subiektywne, czyli że jakby wywodzi się od podmiotu, a nie z tego, że jest jakaś siła. I James Bright jako pierwszy zaczyna badać hipnozę i to on nadaje jej tą nazwę od hipnosa, czyli Boga snu. I jak to napisał w swojej takiej kluczowej w tej kwestii rozprawie, która się nazywała bodajże psychofizjologia fascynacji, on przez fascynację, przez to słowo rozumiał mocne skupienie uwagi, nie? Że czymś jesteśmy tak pochłonięci. I on tam w tym artykule, bo to jest taki troszkę dłuższy niż artykuł, troszkę za krótkie na książkę, proponuje z braku lepszej terminologii na nazwanie tego zjawiska hipnozą albo snem nerwicowym. I tutaj się zaczyna jakby takie, no to jest oficjalny moment, kiedy powstaje nazwa. Były to lata chyba 1800 coś, ale przyznam się, że nie pamiętam, nie chcę strzelić gafy. No i on wtedy zaczyna sobie nad tym pracować.
I mamy dzisiejsze czasy. Wiesz co, i tak wracając jeszcze do wcześniejszej twojej wypowiedzi, to chciałbym wrócić do uzupełnienia swojej wiedzy przede wszystkim w kwestii tego transu. Mamy trans, zostaje w niego wprowadzony i na przykład mógłbym mieć obawę, tak sobie wyobrażam, czy ja z niego na pewno wyjdę. Czy to jest możliwe, żeby zostać w transie?
Nie. To też jest to obawa, którą ludzie mają, że ja w to wejdę i ktoś mnie z tego nie wyprowadzi. To znaczy, jeśli na przykład ktoś jest w transie i przestaje reagować na to, co się do niego mówi, to zwykle znaczy, i to jest cegiełka do kwestii kontroli, to zwykle znaczy, że zrywa się coś, co nazywamy raportem. Raport to jest taki rodzaj relacji, raport w rozumieniu hipnotycznym, w którym pacjent podąża za sugestiami terapeuty. A pacjent zwykle podąża za sugestiami terapeuty wtedy, kiedy one są przydatne dla niego albo użyteczne. Jak terapeuta zaczyna nakładać na pacjenta swój sposób myślenia, albo narzuca mu coś, albo na przykład myśli, że wie, nad czym pracować lepiej niż pacjent, to zwykle pacjent wypina się wtedy w hipnozie na terapeutę i albo wybudza się z tego stanu, albo wchodzi sobie w swoją własną pracę wewnętrzną i robi sobie to, co jest dla niego w jakiś sposób w tym momencie ważne, zupełnie nie słuchając tego, co mówi terapeuta. No więc często gubimy raport wtedy, kiedy po prostu się gdzieś zagalopujemy i stracimy po prostu tą relację z pacjentem, to wtedy trzeba raport odzyskać i wybudzić pacjenta, a w najgorszym razie, to jest ten raz, o którym mówisz, jeśli nie mamy raportu z pacjentem i nie da się go odzyskać, to trans wtedy po pewnym czasie, zwykle po około 15-20 minutach nic nie robienia, albo wychodzi nam do stanu czuwania, czyli wychodzimy jakby do stanu czuwania, albo ewentualnie jeśli to jest głęboki trans, ktoś wszedł sobie w bardzo głęboki somnambuliczny stan transu, to ten trans zwykle wtedy przechodzi w sen i ktoś po około 15-20 minutach z tego snu się wybudza i po prostu jest trochę lepiej rozluźniony.
Czyli ryzyka nie ma. Kolejna rzecz, która mi się tutaj pojawia, czy można zaszkodzić hipnozą w takim razie? Skoro, bo powiedziałeś wcześniej, że jak pacjent czuje, że to jest dla niego nieprzydatne, no to on sobie z tego, nie wiem, wychodzi, albo nawet jeśli terapeuta wie lepiej niż pacjent. No więc naturalne pytanie dla mnie jest, czy można też w takim razie zaszkodzić hipnozą?
Znaczy, wiesz, ja na to zawsze odpowiadam w taki sposób, że oczywiście, że można, jak wszystkim innym. To znaczy, jakby przychodzi pacjent do terapeuty i bez różnicy, jaki to jest terapeuta, no to to jest pewna wyjątkowa relacja, w której opowiadamy sobie rzeczy, których nigdzie indziej byś nie powiedział, w których trzeba mieć pewne możliwości własne, żeby pomieścić dużo emocji od kogoś i tak dalej. Jest dużo, no to jest jakby, to wychodzi poza nasz temat, ale to jest w ogóle temat tego, czym jest psychoterapia i jakie potrzebne są tutaj, jakie przydatne są umiejętności, żeby ją prowadzić. I teraz niepotrzebna jest hipnoza, żeby komuś zaszkodzić w rozmowie czy w kontakcie, nie?
To prawda.
I sama hipnoza nie powoduje, że możemy szkodzić mniej lub bardziej. To bardziej chodzi o to, że nasze kompetencje terapeutyczne są tu ważne i bez różnicy, czy pracujesz w hipnozie, czy nie wiem, w czymkolwiek innym, w terapii poznawczo-behawioralnej, w terapii na przykład psychodynamicznej, czy jakiejś tam innej. Wszędzie, w każdym z tych nurtów, jak bardzo się postarasz, to możesz ludziom coś zrobić takiego, co nie będzie im przydatne. Ja nie chcę mówić, że coś złego, bo ja generalnie rzecz biorąc mam wiarę w człowieka, nie w terapeutę, w pacjenta mam wiarę, nie? To znaczy ja sobie myślę, że ludzie wybierają rzeczy, które są, przynajmniej może nie od razu, nie zawsze, nie? Ale finalnie wybieramy rzeczy, które są dla nas w jakiś tam sposób dobre czy korzystne. Więc ja tak sobie myślę, że mając moją wiarę w pacjenta, że jeżeli widzimy, że coś nam nie służy, to po prostu dajemy nogę, nie? Oczywiście zawsze są tacy ludzie, którzy jej nie dadzą. To tak jest ze wszystkim, nie? Możesz iść ulicą, ktoś cię spotka, obcy człowiek i cię opieprzy o coś i to będzie bolało. Więc nie potrzeba nawet terapeutycznej relacji, żeby komuś namontować. Nie?
Dokładnie tak. Idziemy zatem dalej. Czym się kierować przy wyborze w takim razie? Powiedziałeś, ok, każdy gdzieś tam wybiera w zgodzie ze sobą. Ja też mam takie przekonanie, że kiedy mnie wybiera pacjent, to jest jakaś, powstaje od razu jakaś relacja pomiędzy nami, albo nie. Ale teraz powiedz mi, czy szukając osoby, z którą chcemy pracować, możemy się czymś kierować? Bo już dowiedziałem się od ciebie, że jest to nauka. Dowiedziałem się od ciebie, że jest to w zasadzie forma psychoterapii, czyli czy mamy jakieś, wiesz, wytyczne?
Nie do końca forma psychoterapii. Do tego jeszcze bym wrócił, okay. Bo to jest bardzo szeroki temat. Natomiast no, to jest trudna sytuacja w Polsce z hipnozą. Ona właściwie jest trudna w wielu miejscach na świecie. Właściwie gdzie bym nie spojrzał, gdzie nie byłem, to wygląda mniej więcej tak samo, z tą różnicą, że w Polsce nie mamy właściwie jako tako instytucji, czy na przykład towarzystw, które by to jakoś regulowały w sensowny sposób, bo na przykład problem polega na tym, że nad hipnozą narosło wiele różnych mitów. To jeden. I o tym rozmawiam. Drugi problem jest taki, że zajmuje się nią masę ludzi, którzy nie stosują jej do terapeutycznych zastosowań i przez to ona obrasta jeszcze większymi problemami. To są na przykład hipnotyzerzy sceniczni, do których ja nic nie mam, tylko to jest rozrywka, która zresztą z hipnozą ma niewiele wspólnego. bo tak naprawdę tam głównie to, co działa, to jest efekt oczekiwań i tak dalej, hipnozy tam dużo nie ma w tych pokazach. Natomiast no to też zaciemnia obraz, powoduje, że na przykład mamy jakieś tam kursy hipnozy, które trwają sobie tydzień i właściwie każdy może na nie pójść, więc tu jest jeszcze trzeci problem, że masę osób zajmuje się tym, które nie mają do tego żadnego przygotowania do pracy z pacjentem, zaczynają się zajmować hipnozą i twierdzą, że pracują z pacjentami, więc to są takie rzeczy, na które bym zwracał uwagę i gdybym miał powiedzieć, na co warto zwrócić uwagę przy wyborze terapeuty, no to są takie rzeczy, które wszędzie znajdują odniesienie, to znaczy nie mamy powiedzmy towarzystwa czy jakiegoś tam stowarzyszenia, które by pilnowało standardów pracy w hipnozie i gdzie można by było zerknąć i powiedzieć, to są moi ludzie, nie? Może kiedyś stworzymy, zobaczymy, trzeba trzymać kciuki. Natomiast na przykład mamy Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Polską Federację Psychoterapii, wiele różnych takich miejsc, gdzie można szukać psychoterapeutów i one nie gwarantują te towarzystwa, że ci terapeuci będą dobrzy, bo to tak bywa różnie, ale gwarantują przede wszystkim to, że oni mają wykształcenie kierunkowe, jakby na przykład są psychologami, psychiatrami.
I są przygotowani do pracy z ludźmi.
Tak, i mają jakąś formę warsztatu, nie? I teraz niekoniecznie trzeba być członkiem tego stowarzyszenia, ani na przykład posiadać jakiś certyfikat od nich, ale gdybym miał szukać psychoterapeuty, to sprawdziłbym, gdzie on się uczył. I sprawdziłbym przede wszystkim, czy jakie kursy skończył z zakresu psychoterapii. Żeby się móc psychoterapią zajmować, to trzeba skończyć któryś z kursów akredytowanych. To są takie 4,5-5-letnie kursy. I zwykle jak ktoś je skończył, to pisze o tym na stronie, więc warto to sprawdzić. I jeśli taki ktoś mówi, że się zajmuje hipnozą, to oczywiście nie gwarantuje to, że będzie to robił dobrze, ale przynajmniej zwiększa szanse i trochę bardziej możemy spać spokojnie w kwestii bezpieczeństwa, że gdzieś tam on o tego pacjenta zadba w odpowiedni sposób.
Okej, bo wspomniałeś tu jeszcze o różnych rodzajach jakby hipnozy, więc tutaj mi się nasuwa pytanie, czy ja szukając hipnozy powinienem szukać hipnozy z dopiskiem, nie wiem, klinicznej na przykład? Czy słowo sama hipnoza załatwia tutaj sprawę, czy pozostać po prostu przy tym, co powiedziałeś przed chwilą, czyli najpierw psychoterapeuta, a potem ewentualnie hipnoza na tej zasadzie.
Znaczy, to jest rozległy temat, bo przede wszystkim...
Bo tak jak wspomniałem ci na początku, nie? Kiedyś pamiętam to ogłoszenie, leczenie tam nałogów przez hipnozę, nie? I dzwonisz i idziesz, nie? No to ja podejrzewam, że to jest trochę to, co ty powiedziałeś, ten charakter rozrywkowy trochę.
Znaczy, nie wiem, co to było, trzeba by było sprawdzić jakieś uprawnienia tego człowieka, który to organizuje, natomiast...
Mamy rodzaje hipnozy? Może tak. Czy mamy
znaczy,
rodzaje
hipnozy? A hipnoza nie jest metodą psychoterapii, to znaczy... No, tu wchodzimy w złożony temat, ale powiedzmy, dobra, tu będzie trzeba zahaczyć o Miltona Eriksona, ale to za chwilę. Przede wszystkim, hipnoza jest metodą wprowadzania ludzi w trans.
Tak.
Teraz, jeśli jest kliniczna, to znaczy to, że jest stosowana do zastosowań klinicznych. Jeśli terapeutyczna, to do psychoterapii. I teraz, na przykład, jeśli sceniczna, no to powiedzmy do tego, żebyś udawał na scenie, że tam na przykład jesteś kurczakiem albo jesz jabłka z wyimaginowanej jabłoni w sadzie, nie? Więc są różne te sposoby. Jeśli miałbym pracować nad jakimś swoim problemem, to raczej nie szedłbym do hipnotyzera scenicznego z tym. Chyba, że moim problemem jest to, że się źle bawię na pokazach hipnotycznych, to bym poszedł, zobaczył. Może udałoby się mu mnie przekonać. Natomiast w kwestiach psychoterapii trzeba sobie tu powiedzieć taką rzecz, że właściwie jedyną osobą, która do tej pory próbowała zbudować nurt psychoterapii oparty na hipnozie, to był Milton Erickson. I zaraz do niego przejdziemy, bo to jest ważny fragment, żeby tak uświadomić ludzi trochę na ten temat. Natomiast ogólnie jak się na przykład bada hipnozę, czy ją opisuje, czy nawet zerkniemy do któregoś z takich ważniejszych dzieł, które powiedzmy wykłada nam podstawy hipnozy, taki pierwszy podręcznik. Jest na przykład podręcznik Michaela Jabko pod tytułem Transwork, nie? I on tam na przykład pisze, że nie ma czegoś takiego jak hipnoterapia, że hipnozę stosować można jako procedurę, czy sposób pracy w różnych nurtach i teraz w zależności od tego, jaki to będzie nurt, no to stosuje się ją inaczej. Jeśli będzie ją stosował psychoanalityk na przykład, no to on ją będzie stosował po to, żeby wyciągać z ludzi wyparte wspomnienia. Jeśli będzie ją stosował na przykład terapeuta poznawczo-behawioralny, no to on zastosuje ją do tego na przykład... Na przykład będzie mógł pracować takimi trochę technikami bardziej uważnościowymi, opartymi na uważności, czy na przykład takimi wyobrażeniowymi, żeby na przykład pomóc komuś przejść przez proces desensytyzacji, nie trochę go wzmocnić, różne takie rzeczy. Więc bardziej strategicznie go użyje, znaczy tego stanu i innych jego właściwości. Natomiast jest to niewątpliwie stan, który ma swoje cechy, swoje możliwości, zupełnie inne niż stan czuwania, takiego zwykłego jak my tu teraz. I pierwszą osobą i tak naprawdę moim zdaniem jedyną do tej pory, która zauważyła niezwykłość tego, znaczy wyjątkowość tego stanu, to był Milton Erickson i on próbował stworzyć od podstaw nurt psychoterapii czy sposób pracy, który będzie wykorzystywał te po prostu trochę inne możliwości, które daje ten stan. I teraz to jest złożona kwestia, ponieważ ja osobiście jestem zdania, że on to próbował zrobić i jakby zrobił. Opisał to trochę własnym asumptem najpierw w ramach bardzo wielu artykułów, później była taka książka, którą napisał chyba w latach 50. Medical and Dental Hypnosis, nie? I tam w tej książce opisuje trochę, jak to pracować. Później spotyka się właśnie z doktorem Ernestem Rossim, którego zdarzyło mi się znać osobiście przez wiele lat. I oni razem zaczęli to jakby porządkować. Napisali 4 książki na ten temat. I potem właściwie wiele się już nie zadziało. To znaczy tak zwany nurt eriksonowski, który jakby gdzieś tam no, wywodzi się z tych idei, to w dużej mierze jest nurt, który nie wykorzystuje transu w pracy, albo wykorzystuje taką mocno uproszczoną wersję, głównie rzecz biorąc to jest bardziej taka relaksacja. No i w związku z tym rodzi się ciekawa sytuacja, w której większość terapeutów, którzy stykają się z Ericksonem, no to z Miltonem Ericksonem, nie? Podkreślę, bo jeszcze jest na przykład Erik Erickson, to zupełnie inna postać. No więc większość terapeutów, którzy spotykają się gdzieś z Ericksonem, zapoznają się z jego studiami przypadków i tak się dziwią, jak to jest możliwe, jak on to zrobił. Niemożliwe, nie da się, nie? Często ja coś takiego słyszę, tym bardziej, że też uczę ludzi w tym zakresie. I ten magiczny pierwiastek, powiedzmy, którego ludzie często nie dostrzegają, to jest hipnoza. Jak się czyta oryginalne opisy tych przypadków, nie fabularyzowane w jakichś tam książkach uczniów i tak dalej, tylko oryginalne studia kliniczne opisywane w recenzowanych czasopismach naukowych, to on zawsze tam pisze w takich momentach, kiedy to był właśnie taki zadziwiający jakiś sposób pracy, że pacjent wszedł albo został wprowadzony w głęboki somnambuliczny stan transu. I to nie jest bez znaczenia, no bo to jest zupełnie inny stan. I dlatego to było możliwe, że pacjent był w tym stanie, a ludzie często o tym zapominają i się tak się spłyciło trochę tą jego pracę transową i też było tak, że jak on zaczął być znany, to się na niego rzuciło trochę takich terapeutów i zaczęli go analizować. Pierwszą taką osobą, która właściwie spowodowała, że Erickson zaczął być znany, to był Jay Haley. Sam w sobie jest bardzo znanym terapeutą. Po polsku kiedyś wyszła taka jego książka Uncommon Therapy, czyli po polsku to była chyba niezwykła terapia. I on tam w tej książce opisał właśnie case'y różne Ericksona, czyli studia przypadku. Natomiast oni jakby, tak jak pracowali z Ericksonem, to bardziej się skupiali na takim jego aspekcie strategicznym. Więc dużo takich rzeczy od niego zostało wziętych, takiej pracy strategicznej, krótkoterminowej, natomiast tam mało jest jakby o wykorzystaniu hipnozy. Jakby oni przenieśli te jego techniki na grunt zupełnie niehipnotyczny, one całkiem nieźle wtedy działają, ale gdyby włożyć do tego hipnozę, to po prostu byłoby mocniej, bardziej, szybciej, nie?
Czyli tak jak cię słyszę, to tak naprawdę hipnoza jest jakimś takim narzędziem, które wspomaga proces.
Akceleratorem czyli takim, mamy, który wzmacnia.
Tak,
nie?
Czyli nie tak, jak ja sobie myślałem, że jest celem samym w sobie, tylko mamy jakąś bazę w postaci pracy psychoterapeutycznej i hipnoza jest narzędziem, które ja po prostu jako terapeuta biorę sobie z półki i można powiedzieć, dokładam sobie. Tak jak no myślę, że akcelerator to jest idealne słowo w tym momencie. Tak to zobaczymy.
Tak, i tak się to ogólnie tłumaczy. Ja z kolei twierdzę, że jest też możliwa druga opcja. Ja się nie zgadzam z Mike'em Jabłko w tym względzie, kiedy, tam gdzie bardzo go lubię i bardzo go szanuję. Natomiast tam, gdzie on mówi, że nie ma czegoś takiego jak hipnotyczna psychoterapia, to ja sobie mówię, że nie ma jeszcze czegoś takiego jak hipnotyczna psychoterapia i nie do końca nie ma, no bo Erikson to starał się rozwinąć. To, co ja próbuję robić w ramach mojej działalności naukowej na przykład, to analizować tego Eriksona pod tym kątem i wyciągać te jego wzorce i konfrontuję to z tym, co wiemy obecnie o hipnozie i tak dalej i na tej podstawie staram się rozwijać modele, które no właśnie w oparciu o wiedzę naukową rozwijać modele, które będą nam pomagały lepiej wykorzystywać hipnozę w pracy psychoterapeutycznej właśnie w taki sposób, że jednak założymy, że wyjątkowość tego stanu, ona daje nam narzędzia i w związku z tym też trzeba w pewien sposób wyjątkowo w tym pracować.
Okej, może już przyszedł ten czas, żeby powiedzieć, do czego nam ta hipnoza, w czym ona może nam pomóc? Gdzie przychodzi moment, że stwierdzasz, kurczę, to jest ten moment na hipnozę teraz, nie? Albo no po prostu, w czym ona tak naprawdę może pomóc?
Znaczy, właściwie można nią pracować przy większości zaburzeń. Mówię zaburzeń, bo na tym się znam.
Proste. Często przechodzi, czyli przechodzi pacjent czy pacjentka, nieważne, z depresją, tak? Mamy hipnozę, to mamy zastosowanie?
Pewnie, ach, wiele. Nawet wspomniany przed chwilą Mike'el Jabłko to jest gość, który się głównie specjalizuje w hipnozie z osobami, które cierpią z powodu depresji. Jest wiele różnych bardzo ciekawych sposobów pracy, podejść, które można wykorzystać do pracy w depresji.
Mhm. Idziemy dalej, jakieś fobie na przykład.
Fobia jest akurat ciekawym przykładem, bo to jest teoretycznie dość proste zaburzenie, nie? Jeżeli jest to tylko faktycznie fobia, nie ma żadnych podstaw osobowościowych tam dalej, to można różnie tłumaczyć fobię, ale większość skutecznych psychoterapii tak naprawdę polega na procesie desensytyzacji, czyli stopniowego oswajania się z przedmiotem fobii. Możemy to robić różnie, są różne rytuały na to, czyli tak zwane techniki. Natomiast summa summarum strukturalnie proces zawsze polega na tym, że coraz bliżej zbliżamy się do tego, czego się boimy, aż w końcu oswajamy się z tym całkiem. No i teraz hipnoza jest tutaj bardzo ciekawa, bo nie dość, że my możemy tego pacjenta, jak on już jest w transie, że my możemy z nim pójść do tego miejsca i przeprowadzać to oswajanie się w taki sposób, że on jakby jest przekonany, że jest w tym miejscu. Ta hipnoza nam pomaga to urealnić. To jeszcze my możemy robić różne rzeczy. My możemy na przykład stanąć z nim w tym miejscu w taki sposób, żeby on na przykład nie czuł tych emocji i zobaczyć, co będzie i trochę nadpisać sposób myślenia. Różne rzeczy możemy robić. Gdybym miał wchodzić w szczegóły różnych technik, to tego jest tak dużo, bo to też jest ważne na gruncie hipnozy. Sama indukcja, czyli proces wprowadzania, żeby on był skuteczny, to musi być mocno zindywidualizowany, czyli jakby na każdego pacjenta patrzymy inaczej. Ale też sama praca w hipnozie jest bardzo zindywidualizowana. Pacjent jest bardzo mocno skupiony na tym, co się do niego mówi. I w związku z tym wyłapie każdą nieścisłość, każdą niespójność, więc my musimy być z tym pacjentem w specyficznym rodzaju relacji, gdzie my go zauważamy. Widzimy go i my mniej mamy wtedy założeń na temat tego pacjenta, a im bardziej jesteśmy w jego prawdziwym doświadczeniu, nie? Tym bardziej jesteśmy w stanie coś z tym zrobić. I teraz to mogą być proste rzeczy. Ktoś przerabia sobie trudną sytuację w hipnozie i na przykład mówi, że się boi. I teraz ja w hipnozie mogę mu zaproponować, a co się stanie, jak wyjdzie pan dwa kroki z tej sytuacji i zostawi ją z przodu? Tak jakby pan patrzył na nią w telewizorze. W normalnym stanie czuwania to jest rzecz, która albo nic się nie zrobi, albo będziesz patrzył na terapeutę dziwnie i powiesz mu co i co jeszcze.
Ja się to kojarzy trochę z techniką NLP.
NLP dużo czerpała, bo pamiętaj, że neurolingwistyczne programowanie w swoim pierwotnym kształcie, bo jeszcze nie dokończyliśmy kwestii popularyzacji Ericksona kolejnymi osobami, które do niego przyjechały w latach 70., w 75. roku bodajże, to był Bandler i Grinder. Oni przyłożyli do niego gramatykę transformatywną Chomskiego i sprawdzali, jak to pasuje, od tego zaczęli. No i lwia część NLP zbudowana jest na podstawie tego, co od niego wyciągnęli, więc to bardziej jest tak, że NLP wzoruje się tutaj w pewien sposób na hipnozie, No bo jeśli ja wyciągam kogoś z jego wspomnienia i zachęcam go do tego, żeby spojrzał na nie z innej perspektywy, to to jest dysocjacja. Tak. Jeden z podstawowych mechanizmów hipnozy. I to, że NLP z tego też korzysta, to się raczej wiąże z tego, że w pewnym momencie z budowania tych modeli oni się po prostu otarli o hipnozę i o Miltona Eriksona.
Rozumiem.
Więc to odwrotnie.
Zatem jesteśmy w stanie pójść w pracy z fobią na skróty właśnie dzięki temu, że możemy nie przeżywać tak silnie tych emocji, tak, będąc w tym procesie.
Na przykład, znaczy wszystko to jest jedna z dróg. Z drugiej strony na przykład można też wprowadzić pacjenta w sytuację, w której się boi być.
Okay.
Na przykład weźmy, że to jest fobia przed byciem zamkniętym w pomieszczeniu, w windzie, w jakimś czymś, nie, w schowku na szczotki. Ludzie różnych rzeczy się boją. I teraz mogę albo kogoś dysocjować, albo mogę powiedzieć, co się stanie, jak pan czy pani, weźmy sobie na przykład panią teraz, bo przedtem był pan, żebyśmy mieli równo, co się stanie, jak pani tam wejdzie i panią zamknę? Nie, tylko nie to, słyszę, nie? Ja mówię, ciekaw jestem, w którym momencie pani tam wejdzie sama. I zaczynamy powoli w to wchodzić, ktoś to czuje coraz bardziej i ktoś mi mówi na przykład, że nie może oddychać. I ja wtedy mogę powiedzieć, idąc alternatywną, drugą ścieżką, mówię, ciekaw jestem, co się stanie, jak będzie to pani jeszcze bardziej nasilać. Oczywiście nic się nie stanie, nie? Ale teoria, którą człowiek ma, tu mówimy bardziej, to zobacz, teraz ja przykładam model poznawczo-behawioralny, w którym też jestem zresztą wyszkolony, że pada teoria, że w którymś momencie na przykład ja będę się dusić i nie będę mogła oddychać. Tak mówi na przykład ta pani, nasza fikcyjna pacjentka, która na przykład siedzi na tym krześle tu teraz. Tak. I teraz jesteśmy w stanie transu. To jest bardzo ciekawy stan, bo z jednej strony to mocno przeżywa, ale z drugiej strony ja dbam o to, żeby ona drugą nogą siedziała w gabinecie i pamiętała, że jesteśmy tu, więc może sobie na więcej pozwolić, wiedząc, no nie?
Bo wie, że nie jest tak, że tak naprawdę nie jest w tej
tak,
sytuacji.
Tak, a z drugiej strony wie, to jest taki rozdźwięk ciekawy. I wchodzi w to coraz bardziej, bo jest w niebezpiecznej sytuacji, ale ta niebezpieczna sytuacja jest zamknięta w bezpiecznej sytuacji i ze mną, nie? A mi w pewien sposób ufa, więc jak ja jej mówię, zróbmy to jeszcze bardziej, to z jakiegoś powodu wydaje się to mniej straszne, niż gdyby po prostu miała nasilać to samo. No więc nasilamy i w pewnym momencie następuje takie przeładowanie. Doktor Rossi o tym pisał w takiej książce, która się nazywała Symptom Path to Enlightenment. Że właśnie jak się idzie tą drogą, to w pewnym momencie następuje takie przełamanie i w pewnym momencie to napięcie tak znika. Ono się wiąże, jakby można je różnie tłumaczyć. Ja sądzę, że to się wiąże z tym, że po prostu ktoś coraz bardziej się oswaja i ta świadomość, nieświadomość, te wszystkie rzeczy uwikłane w ten proces po prostu coraz bardziej oswajają to i napięcie znika. I więc mówię na przykład, co się stanie, jak w pani w to wejdzie jeszcze bardziej? No i słyszę, nie mogę oddychać. Ja mówię, właśnie tak. I ciekaw jestem, co będzie, jak będzie pani się temu przyglądała i jeszcze bardziej dokładnie. I weryfikujemy tą tezę, która mówi, ja nie będę mogła oddychać i oczywiście ja potem pytam, nie, o to, żeby to tak jeszcze domknąć poznawczo-behawioralnie. Natomiast w takim wypadku hipnoza daje nam doświadczenie, o którym potem możemy porozmawiać, o którym możemy powiedzieć, że ktoś powie, myślałam, że umrę. Na przykład. No i możemy zapytać o to, czy tak się stało, co i tak dalej, nie? Wiesz, czyli nie tylko to jest tak, to nie tak, że to nam daje tylko skrót jakiś, ale to nam daje przekonywujące doświadczenia, na przykład, które mają taki potencjał, żeby przewartościowywać sposób myślenia. No bo zawsze, zobacz, ja mogę siąść z pacjentem i przejść z nim przez cały proces na przykład pytań sokratejskich, różnych takich rzeczy, żeby zbudować z nim, żeby po prostu on sam się przekonał, że pewne przekonania są na wyrost. Ale doświadczenie, w którym on to będzie mógł zweryfikować na żywo, na bieżąco, jest mocniejsze. I tu wracamy, pozwól, że domknę kolejną klamrę, ten artykuł, o którym wspomniałeś, o tych mikromacierzach DNA, że doktor Rossi badał ze całym swoim zespołem, nie, w którego częścią w pewnym momencie byłem, on badał wpływ takich interwencji hipnoterapeutycznych czy psychoterapeutycznych, czyli z wykorzystaniem hipnozy na ekspresję genów w komórkach w ciele, nie? I teraz my możemy, to jest bardzo ciekawa metoda, bo możesz zbadać, jak wygląda ekspresja genów przed wszystkim w neutralnym warunku, potem zobaczyć, co się dzieje po takiej sesji i potem sprawdzić, co się dzieje na przykład 24 godziny później, czyli jakby, no bo pewne geny się aktywują kaskadowo, dopiero po pewnym czasie aktywowane przez inne i tak dalej. I na przykład udało mu się wykazać, że taka dobrze przeprowadzona doświadczeniowa sesja hipnozy aktywuje później w czasie snu w nocy takie geny, jeden z nich to na przykład ZIF-268 bodajże, to takie geny, które służą temu, po takim właśnie doświadczeniu, że uruchamiają procesy neuroplastyczności i na poziomie fizycznym przerabiają połączenia w korze mózgowej, zapisują pewne rzeczy inaczej niż do tej pory.
No to tutaj wkraczamy, chcąc nie chcąc, też w moją działkę, bo mam potrzebę cię zapytać o takie rzeczy jak na przykład, po pierwsze, wcześniej o tym zacząłem się zastanawiać, bo częstym problemem w rehabilitacji u pacjentów pourazowych jest to, że oni mają zapisaną w sobie lęk same wydarzenie urazu. Mm-hmm, tak? Tak. Czyli najprostszy przykład, skręcam sobie kolano, jak to się mówi, i teraz, okej, zerwałem sobie przykładowo wiezadło, mam je zoperowane, przeszedłem cały proces i boję się iść na przykład zagrać w piłkę. Boję się, bo boję się znowu przeżyć to doświadczenie, wejść w to doświadczenie, bo one mnie silnie straumatyzowało. Czy tutaj hipnoza może nam wyjść naprzeciw?
Jak najbardziej. Jest tyle różnych sposobów, w które możemy sobie z tym poradzić. No bo to jest jakiś rodzaj traumy, która no właśnie całkiem sensownie odpala nam takie reakcje, w których się chronimy przed wystąpieniem tego drugi raz. I teraz pytanie. Bo to jest strategiczne pytanie, co my chcemy z tym zrobić? Hipnoza może nam pomóc na przykład w tym, żeby oswajać tą traumę, żeby na przykład przez to oswajanie coraz mniej uważać na przykład na tą nogę i w związku z tym, nie wiem, na przykład stawać na nią tak, żeby generować wadę postawy. Może też nam pomóc w tym, żeby rozdzielić te rzeczy.
Czyli my przede wszystkim, wiesz, nawet tutaj już nawet abstrahując od tej wady postawy, my mamy człowieka, który na przykład poddał się operacji po to, żeby dalej prowadzić aktywny tryb życia, ale on nie jest w stanie, bo on chce grać w tą piłkę, ale on nie potrafi zagrać na 100%, bo on zamiast koncentrować się na grze, koncentruje się na tym, żeby prawidłowo ustawiać nogę. My potrzebujemy z jego głowy usunąć po prostu moment urazu, tak jakby.
Tego się nie da zrobić, ale można na przykład ten moment urazu zdysocjować od emocji i wtedy, oczywiście to brzmi jak pstryknięcie palcem, ale to jest cała procedura terapeutyczna, to może trwać kilka sesji nawet. Przy prostych rzeczach, bo przy bardziej złożonych to jeszcze dłużej. Natomiast możemy też zrobić tak, żeby on po prostu, bo tu się zaczyna robić takie coś, bardziej z perspektywy hipnozy wykorzystywanej jako jakby celowana modalność terapeutyczna, to tutaj mamy wiele różnych zjawisk hipnotycznych, które nam mogą pomóc w zbudowaniu, nie o tym, żeby on zapomniał o traumie, ale bo nam tak naprawdę nie zależy na tym, żeby on zapomniał o tym, co mu się stało. Nam zależy na tym, żeby on grał w piłkę.
Tak.
To jest bardzo ważne, żeby rozumieć, jaki jest cel naszej intencji. Czyli my, co to znaczy, że my chcemy, żeby on grał w piłkę? My chcemy, żeby on biegał i żeby to znowu był automatyczny proces.
Żeby to mu nie zajmowało
tak,
głowy.
Bo w momencie, kiedy on biega i zwraca uwagę na każdy krok, to on deautomatyzuje pewną czynność, o której zwykle nie myśli. Więc można na przykład zrobić tak, żeby on nie pamiętał o tym, że ma na tą nogę zwracać uwagę podczas biegania i wykorzystujemy do tego normalne sytuacje z życia. W sensie, to nie jest proces, który nie jest nam znany. Idziesz ulicą, słuchasz muzyki na słuchawkach i na przykład puszczasz sobie ulubioną płytę jakąś i na przykład nagle się orientujesz, że przeszedłeś już całą drogę, jesteś u celu, płyta gdzieś zaginęła, w sensie, wiesz, zupełnie nie zwracasz uwagi, co leci, no nie? Bo tak się na przykład zamyśliłeś i skupiłeś na czymś, że właściwie wszystkie ulubione utwory gdzieś przeszły, ty automatycznie przeszedłeś na przykład całą drogę i tak się nagle patrzysz, kurczę, to już tu, nie? I to są, takie rzeczy się zdarzają i teraz takie rzeczy możesz wziąć i wykorzystać do tego, żeby mu pomóc w hipnozie właśnie w sposób celowy. Na przykład, bo oczywiście musiałbym poznać tego człowieka, trochę się o nim dowiedzieć, zrobić cały wywiad, bo to też jest ważne, żeby to powiedzieć, że praca hipnotyzera czy hipnoterapeuty, hipnotyzera klinicznego, to nie jest coś takiego, że ja przychodzę, bo tak się czasem zdarza, że ktoś przychodzi i mówi, że ja bym chciał z hipnozy skorzystać, nie? Ja mówię, fajnie, ale do czego? No to ktoś mi tam mówi i ja mówię, no dobra, to musimy zrobić wywiad, żebym ja trochę poznał ten problem, zrozumiał i słyszę na przykład, ale ja nie chcę psychoterapii, ja tylko chcę, żeby pan mnie wprowadził w hipnozę i zrobił mi tak, żebym nie musiał robić... Tak, zrobił tak, żebym ja na przykład przez... O, weźmy to palenie, o którym wspomniałeś, żeby pan... Niech mi pan zrobi tak, żebym ja przestał palić. No to jest właśnie kolejna rzecz, która pokutuje, nie? Że ludziom się wydaje, to jest cały czas ten... Zobacz, to jest cały czas ten sposób patrzenia na hipnozę z tego pasywnego punktu widzenia. Ile razy ja w życiu słyszałem, niechże pan mnie zaczaruje, niech mi pan zrobi tak, żebym, najlepiej to niech pan zrobi tak, mam taki problem, że chciałbym przestać palić, niech pan najlepiej zrobi tak, że pan mnie usadzi na krześle, potem mnie pan, ja to widzę tak, pan mnie usadzi na krześle, potem mnie pan zahipnotyzuje, potem zrobi pan tak, żebym nic z tego nie pamiętał i wyjdę stąd i będę zdrowy. Pierwsza rzecz, którą wtedy widzę, to że ktoś tutaj chce odpowiedzialność za pracę zrzucić na kogoś innego niż siebie, nie? A to przecież tak nie działa. To znaczy, ja zawsze tłumaczę ludziom, że my możemy użyć hipnozy i ona bardzo pomaga w różnych rzeczach, ale to wciąż będzie trzeba pracę jakąś jednak wykonać.
Swoją wykonać.
Na świadomym poziomie, na nieświadomym, to wszystko. A przez ten pogląd taki, który cały czas pokutuje, że hipnoza jest takim pasywnym stanem, to ludziom się czasami wydaje, bo na szczęście już teraz nie często, ale kiedyś jeszcze tak częściej to się z tym spotykałem, że ja jestem takim magikiem, który ich zaczaruje, wrzuci do czegoś, albo otworzy im tą głowę, zamiesza, zblenduje ten mózg, polepi go na nowo, nie? A oni będą leżeć, jeszcze najlepiej z zamkniętymi oczami, otwartymi ustami, tak żeby przypadkiem nic nie musieli mówić, nic się nie musiało dziać. I potem się wybudzą nowonarodzeni, bo przecież byli u mechanika mózgowego, nie?
No. Tak, ja mam podobnie z pacjentami, którzy przychodzą z jakimiś bólami pleców na przykład i ja mam pomasować, dotknąć i oni wychodzą i te bóle przechodzą. Ja im wtedy z reguły mówię, to taka wizyta musiałaby kosztować przykładowo, biorąc pod uwagę dzisiejsze czasy, 1 000 000. Nie mogłaby kosztować tyle, ile kosztuje, bo to jest za tanio na tak cudowne rozwiązanie.
A jakbym, proszę, bo trochę mnie plecy czasem bolą, jakbym ci dał tyle, to ja ci tyle zapłacę, dotkniesz mnie wtedy tak, żeby to zadziałało?
Wiesz co, jeszcze nie spotkałem nikogo, kto by mi ten 1 000 000 dał, może wtedy musiałbym powiedzieć 10.
Bo wiesz, problem, bo jakby problem polega na tym, że ja to bym mi nawet taniej zrobił takie rzeczy w mojej dziedzinie, tylko jakby... Ludzki mózg tak nie działa. Każda rzecz, którą wprowadzasz nową, najpierw spotyka się z takim, nie chcę używać słowa opór, bo nie chodzi mi tutaj o taki opór w sensie psychodynamicznym, ale spotyka się z oporem materii, no nie? Czyli nawyków, sposobów wyuczonych, sposobów funkcjonowania. Hipnoza pomaga nam to przeuczać szybciej, ale... No nie błyskawicznie najczęściej.
No ja myślę, że to słowo, które ty tutaj użyłeś, akcelerator, jest słowem dla mnie bardzo, bardzo gdzieś tak widowiskowo wpływającym na myślenie.
Jest fajne, nie?
O tym, tak, dokładnie. Ale takie w punkt.
Wiesz, bo tu jeszcze jest druga kwestia. Na czym polegał geniusz Miltona Ericksona, o którym tu wspominaliśmy? To jest to, że on tak naprawdę wprowadził do psychoterapii dwie rzeczy. Za jedną i drugą jest ścigany do dzisiaj przez pewnych ludzi. Jedna to jest tak zwana idea utylizacji, a druga to jest podejście niedyrektywne. Podejście niedyrektywne polega na tym, że możesz pewne rzeczy zrobić z pacjentem tak, żeby mu o tym nie mówić. Mhm. To nie znaczy, że tym pacjentem się manipuluje, tylko wprowadzasz go w pewne stany, czy na przykład pozwalasz mu czegoś doświadczyć, nie mówiąc mu wszystkiego w taki sposób, teraz zrób to, teraz zrób tamto. To jest takie podejście, które generuje znacznie mniej oporu w hipnozie, takiego oporu w stronę hipnozy, że ktoś się obawia i tak dalej, umożliwia głębsze wejście w stany transowe. Ale moim zdaniem największym geniuszem Ericksona była tak zwana idea utylizacji. I on właśnie myślał z perspektywy hipnozy, jak to zrobić, żeby przyspieszyć proces zmiany. Znowu nie sprawić, żeby to, bo to się tak nie da do końca, żeby to tak błyskawicznie szło, ale żeby go przyspieszyć. I on wpadł na taki pomysł. Co to jest utylizacja? To słowo oznacza, że bierzesz coś, co się wydaje nieprzydatne i przerabiasz to na coś, co ma jakąś funkcję. I teraz Erikson zakładał, że można podejść i to założenie jest całkiem słuszne i ono dobrze działa, tylko podejście jest trudne. Więc mało ludzi je stosuje, nie? Natomiast on zakładał coś takiego, że możesz wziąć jakąś rzecz, którą pacjent wnosi do terapii i wykorzystać ją tak, żeby ona mu lepiej służyła. Brzmi nie najgorzej, ale teraz bajer polega na tym, bo ludzie często mylą Eriksona, to co on mówił, z psychologią pozytywną Martina Seligmana, nie? Żeby patrzeć na mocne strony pacjenta i tak dalej. A tu nie o to chodziło. Erikson mówi, możesz wziąć największą patologię tego pacjenta, coś, co ludzie nie chcą nawet na to patrzeć i tak tym zakręcić, żeby to działało w służbie celowi, który pacjent sobie wyznaczy. Ja ci podam przykład, bo to najlepiej na studiach przypadku. Przykład, który zawsze podaję tak na początku, żeby to zobrazować, to jest przykład, notabene znowu jesteśmy w kontekście, gościa, który przyszedł do Eriksona, żeby rzucić palenie. I to był faktycznie przykład jednosesyjnego oddziaływania. Facet, co warto powiedzieć, ten, który przyszedł, potrafił w dość szybkim tempie rozwijać somnambuliczny stan transu, czyli taki bardzo głęboki, w którym właściwie nie ma ograniczeń. I więc przyszedł do Eriksona i mówi do niego tak, chodzę już tam ileś lat, już nie pamiętam, czy 2 czy 7, na psychoanalizę po to, żeby rzucić palenie. Jak zaczynałem, to paliłem 2 paczki dziennie, a teraz palę 10. Mój psychoterapeuta mówi, że to jest świetnie, bo to znaczy, że się zbliżamy do czegoś i rośnie napięcie, więc tych papierosów potrzeba więcej, ale już tu, jesteśmy tuż i już zaraz wyjdzie to coś i będzie ten wgląd oczekiwany. No i on przyszedł do Eriksona i mówi do niego tak, więc tak wygląda sprawa, a ja już mam dość tego dochodzenia, dążenia, ja już bym chciał się wyleczyć, bo jest coraz gorzej, nie widzę tutaj poprawy, nie? I czy dałoby się coś z tym zrobić? No i Erikson mu mówi, że da się, że przy czym warunek to był tego taki, że to nie będzie w ramach psychoterapii, no bo on już ma psychoterapię, tylko jedna jakaś interwencja hipnotyczna, coś możemy spróbować zrobić. No i Erikson go przebadał na okoliczność wchodzenia w stan transu hipnotycznego, trochę go popytał o to palenie, wprowadził go w stan transu, ten wszedł bardzo głęboko w stan transu i Erikson powiedział mu jedną rzecz, że od tej pory, kiedy będziesz palił te papierosy, kiedy będziesz sięgał do paczki i wyciągał papierosa z paczki, to za każdym razem, kiedy będziesz wyciągał papierosa z paczki, to będziesz dbał o to, żeby w tej paczce był symetryczny porządek. I facet wyszedł, wybudził go z transu, facet wyszedł i od tej pory nie zapalił ani jednego papierosa, nie? Za każdym razem, kiedy wyciągał papierosa z paczki, to odczuwał potężny lęk, bo zaburzał symetryczny porządek w paczce papierosów, więc wkładał tego papierosa z powrotem. Teraz powiedz mi, mam pytanie do ciebie, dlaczego to zadziałało? Bo nie zadziałałoby na każdego. Dlaczego to zadziałało w przypadku tego pacjenta? Jak myślisz?
No powiedziałeś mi, że miał taką zdolność do silnego wchodzenia w trans głębokiego.
Tak. Przy czym to nie to tutaj zostało zutylizowane. To była rzecz, która pomogła w tym, żeby zutylizować to, co było do zrobienia.
Okay.
Wiesz, wykorzystać coś, nie? Co zostało wykorzystane?
No wykorzystany tak naprawdę został ten nauk.
Dokładnie.
No bo gdyby w zasadzie nie palił, to nie sięgały po tą paczkę.
Tak. Dokładnie wiesz, co zostało zutylizowane? Erikson zauważył, znaczy założył tak, nie? Zaobserwował go trochę założył, że to nie palenie jest tu problemem. Że to, że on tak sięga po te papierosy i że jest tego coraz więcej, to tak naprawdę świadczy o tym, że on cierpi na zaburzenie obsesyjno-kompulsywne. I że te palenie tych papierosów to jest kompulsja. Więc on mu w głębokim transie stworzył na bazie obsesji porządku.
Kolejną obsesję.
Kolejną, dokładnie. Kolejny fragment obsesyjno-kompulsywny, który blokował tamten pierwszy. I Erikson mówi, bo zdolność do tworzenia obsesyjno-kompulsywnych fragmentów to była jego umiejętność, więc ja ją tylko wykorzystałem w lepszy sposób niż on ją wykorzystywał do tego, żeby był zdrowszy. I na tym polega jego genialność, bo on mówił, jeżeli ja bym chciał wytworzyć u człowieka umiejętność od zera, to to trwa długo, ale jeżeli jestem w stanie spojrzeć na człowieka i zobaczyć, jakie umiejętności on ma w swoich zaburzeniach, w swoich objawach, we wszystkim i te umiejętności wykorzystać do tego, żeby on wyzdrowiał, to on to już umie, to już nie musi się tego uczyć, to tylko chodzi o to, żeby to przekierować. A jak udało mu się to przekierować? Bo miał wzmacniacz. Gdyby on mu to powiedział w stanie czuwania, to najprawdopodobniej by nie... To jest tylko wtedy propozycja. Ale kiedy on mu to powiedział w stanie hipnozy, to to się wzmocniło i to się stało, wiesz, mogło stworzyć jego nieświadomość, jego własna, tego pacjenta. Stworzyła z tego ten cały fragment, który spowodował, że on już nigdy nie sięgnął do palenia. Nie, nie wiem, czy teraz lepiej trochę rozumiesz ideę utylizacji, nie?
Zdecydowanie lepiej. Natomiast, wiesz co, ciągle jeszcze chodzi mi jedno pytanie o zastosowanie z tyłu głowy i znowu z mojego podwórka.
Jasne.
Bo padło z twojej strony słowo neuroplastyczność.
Tak.
I one mi się kojarzy od razu z udarami. I z rehabilitacją poudarową, gdzie tak naprawdę największym wyzwaniem dla człowieka jest tworzyć nowe ścieżki, jak ja to mówię w kolokwialny sposób do pacjenta, że on musi sobie na nowo zbudować drogę pomiędzy przykładowo ręką a mózgiem.
Tak.
I on musi tak jakby znaleźć, gdzie jest to połączenie. On w sobie go szuka, tak? Próbując wykonać ruch przysłowiowo na przykład palcem. I teraz, czy też tutaj w jakiś sposób hipnoza mogłaby mieć zastosowanie?
O, wchodzisz na taki grunt. Mamy jeszcze ze 3 godziny?
No właśnie, nie mamy. Ale nie wiem, ile nas będzie chciało tak długo słuchać. To jest inna
sprawdzimy.
Rzecz.
Sprawdzimy. Najwyżej podzielisz to na kilka tych, kilka epizodów.
Kilka epizodów.
Bo wiesz, sam doktor Erickson w wieku lat 16 bodajże zachorował na polio. Polio uderzyło 2 cale od serca, został całkowicie sparaliżowany i jego sposoby dochodzenia do pełnej sprawności wikłają w sobie potężny trening behawioralny, wikłają w sobie hipnozę, więc o tym byśmy mogli porozmawiać, to jest raz. Druga rzecz, doktor Ernest Rossi, o którym ci już mówiłem, w wieku już dojrzałym, chyba w 2004 roku, też dostał udarów właśnie, nie? I po tym udarze stopniowo odzyskiwał też za pomocą właśnie sposobów z pracy takich związanych z hipnozą, autohipnozą przede wszystkim, tą sprawność. Więc jeśli po prostu pytasz, czy się da, to powiem ci, że tak. I jest na to, i znowu jest na to dużo różnych sposobów i nawet najpewniej, teraz nie pamiętam żadnych badań, żeby coś przytoczyć, ale zapewne byśmy je znaleźli, bo wiem, że gdzieś były prowadzone. Więc da się to zrobić, w sensie da się stosować hipnozę jako jedną z metod wspomagania tego procesu. Natomiast no, metod jest trochę i mam co najmniej 2 fascynujących ludzi, którzy się zmagali z problemem odbudowywania ścieżek neuronalnych po, no właśnie Milton Erickson po polio, a doktor Rossi właśnie po udarze.
No popatrz, a jeszcze przed naszym spotkaniem padło pytanie, czy w rehabilitacji hipnoza ma zastosowanie, więc już te odpowiedzi tutaj padają. Wiesz co, wyczytałem też na twojej stronie, że prowadzisz kursy z hipnozy. Do kogo one są kierowane?
Przede wszystkim do takich osób, które... Przede wszystkim do osób z wykształceniem kierunkowym, od tego bym zaczął. Do osób, które chcą pracować hipnotycznie. I teraz ja tego nie zawężam. Ogólnie rzecz biorąc, dużo mówimy o pracy psychoterapeutycznej, no bo to jest moja główna dziedzina, więc na tym się znam. Ale ten kurs podstawowy, który trwa rok, no to on po prostu uczy wykorzystywania hipnozy. Są tam oczywiście fragmenty stricte związane z psychoterapią. Takie na przykład jak opowiadanie metafor, czy strategiczne podejście, ale z drugiej strony to jest raczej budowanie pewnej terapeutycznej mentalności, nie? I tak sobie myślę, że taki sposób myślenia strategiczny, czy na przykład właśnie utylizujący pewne rzeczy, to tak samo przy fizycznych rzeczach się przydaje. Czyli niekoniecznie to musi być praca psychoterapeutyczna. No ja to tylko tak zawężam, że muszą być to osoby, które mają minimum wykształcenie magisterskie z jakiejś dziedziny, w której, czyli albo z dziedziny nauk społecznych, czy tam psychologii, czy medycyny. Czy no właśnie tak samo mogą to być fizjoterapeuci, ratownicy medyczni. Jest olbrzymia ilość zastosowań hipnozy w ogóle w medycynie, zresztą z medycyny ona wyszła, nie? Do psychoterapii, tak jak mówię, wprowadził ją dopiero Milton Erickson. Problem z hipnozą taką klasyczną był taki, że mogłeś zrobić wszystko w stanie transu, ale potem ktoś się wybudzał i funkcjonował dokładnie tak samo. Charcot, taki jeden z pierwszych lekarzy, którzy się zajmowali hipnozą, robił takie demonstracje, tam wtedy w tamtych czasach histeria na przykład była modna, jak to się mówi, jako choroba, więc dużo ludzi chorowało na histerię, czyli tak zwane zaburzenie konwersyjne, czyli coś takiego, że nagle na przykład tracisz wzrok bez przyczyny fizycznej, albo na przykład nie możesz chodzić. Mimo że fizycznie jesteś zdolny i nie ma żadnych przeciwwskazań, żebyś chodził, to jednak przestajesz. No i on robił takie demonstracje, że brał na przykład taką osobę, która była sparaliżowana histerycznie, no i wprowadzał ją w stan transu i w tym stanie transu ona tańczyła, chodziła, różne rzeczy robiła. Natomiast później ją wybudzał z powrotem i nie dość, że wracała do swojego stanu sprzed, to jeszcze nic nie pamiętała, no bo tak głęboki stan transu często amnezją jest automatycznie obejmowany. I Erickson tak naprawdę, jeśli chodzi o wprowadzenie, to jest kolejna ważna rzecz, którą on zrobił, a która jakby w wielu miejscach jest pomijana, to, że on wprowadził hipnozę z powrotem do psychoterapii i znalazł sposoby na to, jak to zrobić, żeby zmiana generowana przez hipnozę się utrzymywała i żeby ona nie tylko się utrzymywała hipnotycznie, ale żeby ją też przenieść do niehipnotycznego stanu rzeczy.
Czyli wpadł na pomysł, jak utrwalić efekt.
Tak, dokładnie. Ale też zmienił zupełnie sposób patrzenia. Przedefiniował to, po co ta hipnoza w psychoterapii jest potrzebna. Bo tam oni wcześniej to tak właśnie, jeśli w ogóle pracowali, no bo jeśli hipnoza jest ci potrzebna na przykład do medycznych kwestii, na przykład operujesz kogoś i potrzebujesz go znieczulić hipnotycznie, to często na polu walki było stosowane, na przykład w XIX wieku, nie? Jeśli do tego ci jest potrzebna hipnoza, no to wtedy to nie ma znaczenia, czy efekt utrzymuje się poza transem, no bo w transie kogoś operujesz, zaszywasz i tyle.
Ale to rzeczywiście jestem w stanie kogoś znieczulić w taki sposób, tak, że jestem w stanie go zoperować?
Tak, oczywiście.
A, no to teraz mi to odpowiada na to, co powiedziałeś, poruszyłeś na samym początku, że jesteś w stanie sprawić, że zmniejszy albo zwiększa swoją temperaturę o jeden stopień, tak. To jest pikuś w porównaniu do tego, co powiedziałeś teraz. Mhm.
Można to zrobić i na przykład bardzo popularne jest przygotowywanie kobiet do porodu za pomocą hipnozy, nie? Bez znieczulenia zupełnie. I można to robić i bardzo fajnie to działa w niektórych szpitalach w Stanach Zjednoczonych. Możesz sobie nawet wybrać, czy chcesz hipnozą, czy za mocą normalnych anestetyków być przygotowywany do porodu. Więc to się da. Czekaj, bo ty pytałeś, do kogo jest to szkolenie. Ja tego uczę w taki sposób, że uczę ludzi wszystkiego. Bardzo dokładnego sposobu komunikacji, idei i tak dalej. I też kształtuje w pewien sposób taką mentalność, żeby właśnie tą utylizację stosować. Tak. Więc to jest taki duży kurs, dużo wiedzy. Dużo wiedzy, która jest w wielu miejscach dość dobrze podbudowana naukowo i tak dalej. Więc jest to taki kurs, który uczy cię skuteczniejszego komunikowania idei też, który można by było, na przykład tą wiedzę można by było wykorzystać do manipulacji, do takich rzeczy, więc ja to ograniczam do ludzi, którzy przynajmniej na początku, wydaje mi się, gwarantują jakiś poziom odpowiedzialności. Nie będę tego uczył tak, jak na przykład się uczy NLP, czy tam ustawień, że każdy może sobie przyjść na szkolenie bez względu na to, jakie ma wykształcenie. Dla mnie przynajmniej na tyle staram się, no bo wiem, jaki jest ciężar wiedzy, którą ludzie dostają. Staram się zabezpieczyć ludzi, z którymi oni będą pracować, że te minimum kwalifikacji pod tytułem magisterskie z nauk, które w jakiś sposób wiążą się z tematyką szkolenia, jest wymagane.
To w związku z tym, co wcześniej właśnie już było poruszane. No cóż, zobaczyłem dzisiaj, że temat hipnozy jest dużo bardziej skomplikowany, niż mi się wydawało. Jest to temat rzeka i tak jak zauważyłeś, czy mamy 3 godziny i myślę, że można by temu kolejny podcast w ogóle cały poświęcić. Jest on fascynujący. Niemniej jednak myślę, że udało nam się przekazać dzisiaj te podstawy, takie założenia. Jeśli ktoś nie patrzył w tą stronę, może zacznie. Może będzie to właściwe spojrzenie, tak jakbyśmy sobie tego życzyli. Moim dzisiejszym gościem był Jan Dyba. Pięknie ci dziękuję za to spotkanie i dziękuję.
Cała przyjemność po mojej stronie. Swoją drogą, jakby ktoś miał jakieś pytania, to zawsze możemy je zebrać i coś dograć kiedyś.
Dokładnie tak. Link też będzie dodany w opisie, będzie link do twojej strony, więc jeśli ktoś będzie też potrzebował zadać jakieś pytanie dotyczące mikromacierzy DNA, to będzie wiedział, gdzie się zwrócić. Dziękuję jeszcze raz.
Dzięki.
Dziękuję Ci za ten wspólnie spędzony czas. Zapraszam Cię również do opisu pod nagraniem, gdzie znajdziesz dodatkowe informacje oraz różne linki związane z tym odcinkiem. Pamiętaj, że możesz słuchać tego podcastu na większości znanych serwisach związanych z podcastami, w tym na Spotify oraz YouTube. A jeśli tematyka poprawy jakości życia jest Tobie w jakikolwiek sposób bliska, zapraszam do grupy Jak Żyć Lepiej na Facebooku oraz polubienia fanpage'u o tej samej nazwie. Pozdrawiam serdecznie.